Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Dokładnie 13 minut po godzinie 9. Michał Pacześniak, dzień dobry, w poniedziałek 5 lutego i zapraszam na śniadanie polityków w Radiu Gdańsk. Goście w studio, tutaj w siedzibie Radia Gdańsk, pani Jolanta Banach, Nowa Lewica. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panom.
Pan Jerzy Borowczak, Koalicja Obywatelska, witam pana.
Witam serdecznie.
Patryk Kaczmarek, Polska 2050, Szymona Hołowni, dzień dobry.
Dzień dobry, witam szczególnie serdecznie mój powiat kartuski.
I na łączu telefonicznym zdalnym Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam.
Drodzy państwo, ustawa budżetowa i okołobudżetowa została podpisana przez prezydenta, ale także skierowana przez niego do Trybunału Konstytucyjnego. Czy koalicja spodziewała się takiego ruchu prezydenta? No i czego się spodziewa po Trybunale Konstytucyjnym? Jaka będzie decyzja w tej sprawie? Na początek poseł Jerzy Borowczak.
Oczywiście spodziewaliśmy się, jaka będzie współpraca z panem prezydentem Dudą, bo on to wielokrotnie pokazywał i wielokrotnie podkreślał. I to kierowanie, wetowanie ustawy okołobudżetowej, później skierowanie budżetowej do Trybunału, no nie niesie za sobą właściwie żadnych skutków, ludzie pieniądze dostaną, ale to jest też taka zabawa. No pan prezydent powiedział, że będzie wetował wszystko przez to, że dwóch skazanych prawomocnie ludzi on uważa za niewinnych i za aktualnych posłów, więc przez te kilkanaście miesięcy będziemy musieli sobie i poradzimy sobie bez pana prezydenta w zarządzaniu Polską i odbudowie Polski.
Panie pośle, no ale to tak nie jest do końca, że to nic nie zmieni, bo jeśli Trybunał Konstytucyjny uzna, że była to niezgodna z konstytucją, to w tym momencie?
No to jak słyszałem wielkich tego świata, że tak powiem, prawników, którzy mówili, to niewiele zmienia, nie wszystkie, że tak powiem, wiele było takich wyroków trybunałów, które nie były wykonywane, a już zapisu było tego sporo.
W takim razie Prawo i Sprawiedliwość, poseł Jarosław Sellin. Czy ta decyzja prezydenta była dobra, czy to jest gra na czas tylko i wyłącznie?
Decyzja prezydenta była uzasadniona tym, że mamy poważną wątpliwość co do tego, czy Sejm obraduje w pełnym składzie. Sejm powinien liczyć 460 osób, a w ostatnim miesiącu obraduje bez dwóch posłów, którym uniemożliwia się wykonywanie ich obowiązków poselskich, wynikających z tego, że zdobyli mandat poselski w ostatnich wyborach i to z bardzo dobrym wynikiem, że odebrali od Państwowej Komisji Wyborczej zaświadczenie, że są posłami, złożyli przysięgę. Tymczasem w związku z tym, że byli najbardziej zasłużeni w Rzeczypospolitej w walce z korupcją, wsadzono ich do więzienia i mieliśmy przez 2 tygodnie więźniów politycznych w Polsce, co jest hańbą niespotykaną w ostatnim 35-leciu III Rzeczypospolitej. I oni zgodnie z orzeczeniami i Trybunału Konstytucyjnego i właściwej Izby Sądu Najwyższego, tej, która jest przypisana do rozpatrywania takich spraw, mają potwierdzone immunitety. Są po prostu posłami z immunitetem, a uniemożliwia im się wykonywanie tych obowiązków. W związku z tym prezydent miał prawo zapytać Trybunał Konstytucyjny, czy tu jest wszystko w porządku. Oczywiście werdykt Trybunału Konstytucyjnego będzie miał skutek następczy, jeżeli będzie, nie wiem jaki będzie ten werdykt, ale jeżeli będzie, to trzeba będzie się zastanowić, czy podjąć decyzję co dalej, a nie wsteczny. Będzie to werdykt następczy. Także budżet jest bezpieczny, budżet jest podpisany, budżet można realizować. Jeżeli pan Jerzy Borowczak mówi, że współpraca z prezydentem Andrzejem Dudą układa się niedobrze, bo to jest wina rządu, bo prezydent od samego początku sygnalizował, że jest otwarty na współpracę, że jego pałac jest otwarty na rozmowę z każdym i na każdy temat. Ale unika się go, robi się politykę w Polsce nie ustawami, tylko rozporządzeniami bądź siłowymi rozwiązaniami, czy to w mediach publicznych, czy to w prokuraturze, czy to słyszymy za chwilę w Trybunale Konstytucyjnym, żeby po prostu z prezydentem nie rozmawiać. I prezydent nie mówił, że będzie wetował wszystko, tylko że będzie sprzeciwiał się planom destrukcji dobrego dorobku w polskiej polityce z ostatnich 8 lat, które jego zdaniem w jego przemówieniu inauguracyjnym nowego posiedzenia Sejmu to wybrzmiało. To było dobre 8 lat dla Polski. Jeżeli ktoś będzie próbował destruować ten dorobek, choćby w polityce socjalnej na przykład, albo w planach zbrojeniowych Polski, to on będzie się temu sprzeciwiał. Ale po prostu rząd nie chce z nim rozmawiać, rząd chce go omijać. I na tym to napięcie polega.
O tym omijaniu, czy też nie omijaniu jeszcze porozmawiamy, o tym, co się będzie dalej działo z Trybunałem Konstytucyjnym, to także, bo takie są zapowiedzi. Jolanta Banach, Nowa Lewica.
Kilka sprostowań do wypowiedzi pana posła Sellina. Po pierwsze, nie ma żadnego zapisu ani w kodeksie wyborczym, ani w Konstytucji, że Sejm obraduje w pełnym składzie 460 posłów. To jest po prostu nieprawda, dlatego że kodeks wyborczy reguluje sytuację, w której następuje wygaszenie mandatu z różnych powodów. Tak bywało onegdaj, wtedy kiedy Sejm delegował do różnych instytucji posłów i senatorów, gdzie w tych instytucjach nie można było łączyć mandatu posła i senatora ze stanowiskiem. I kodeks wyborczy, chwileczkę panie pośle, kodeks wyborczy reguluje tę sytuację, co oznacza, że przewiduje możliwość pracy Sejmu, nie doprowadzając do paraliżu. W przypadku stwierdzenia wygaszenia mandatów panów posłów Kamińskiego i Wąsika sytuacja jest oczywista. Wynika wprost z konstytucji. Poseł, senator skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, a to był prawomocny wyrok, traci mandat. Marszałkowi pozostawało tylko formalnie stwierdzić, że taka sytuacja miała miejsce, a ta wskazana nielegalna Izba Kontroli Nadzwyczajnej, uznana za nielegalną przez dwa międzynarodowe trybunały, nie miała prawa orzekać w sprawie merytorycznej wyroku, tylko stwierdzić, czy poprawnie został zakwalifikowany czyn, który uzasadniał wygaśnięcie mandatu. I tyle w tej sprawie.
Panie, to wróćmy do pytania. Wróćmy do kwestii budżetu, kwestii skierowania jej do Trybunału Konstytucyjnego. Czego pani się spodziewa?
Po pierwsze, najbardziej głupia rzecz, jaką mógł zrobić pan prezydent, ja tu nie chcę występować w roli doradcy pana prezydenta, ale ma to narzędzie weta kierowania prewencyjnego i następczego przy określonych ustawach. Zrobił to z budżetem. No, głupota merytoryczna, dlatego że wydatki i dochody budżetu zależą od innych ustaw, więc nie ma tu merytorycznie co skarżyć. Zaskarżył ten tryb, o którym przed chwilą mówiła. I teraz, jeżeli Trybunał Julii Przyłębskiej, ja zrobię to na pewno, wyda taki wyrok, że tryb był niezgodny uchwalenia budżetu z konstytucją, to oznacza, że prezydent powinien w następstwie, co zapowiedział, wetować praktycznie każdą ustawę. No i co? Zawetuje ustawę o dwukrotnej waloryzacji, zawetuje ustawę na przykład o podniesieniu, czy nowelę ustaw podatkowych o podniesieniu kwoty wolnej od podatku. Czeka jeszcze bon opiekuńczy, tak zwane babciowe. Czeka jeszcze bon na profilaktykę i leczenie stomatologiczne. Więc sam się tutaj w tę pułapkę wpędził.
Zagonił.
No, ale to już jest sprawa pana prezydenta. Czegoś bardziej absurdalnego. Naprawdę trudno sobie wyobrazić.
Panie redaktorze, jeśli chodzi o budżet. Jedno 2017. Zdanie, sala kolumnowa. Nie wpuszczono Dokładnie. Opozycji do głosowań. Nie wpuszczono nawet na salę. I uchwalono ten budżet. I pan Duda to podpisał.
W niepełnym składzie.
Niepełnym, oczywiście. Śledztwo od prokuratorzy zapłacili ogromną cenę tylko dlatego, że wszczęli w tej sprawie śledztwo.
To teraz Trybunał Konstytucyjny sprawdzi, czy jest to zgodne z konstytucją, czy też nie. Jakie zdanie na ten temat Polski 2050, Patryk Kaczmarek?
Ja tylko jedno zdanie ad vocem do pana posła Sellina. Nie każdy polityk, który jest w więzieniu, jest więźniem politycznym. To nie jest tak, że ktoś jest ponad prawem i jak polityk pójdzie do więzienia, to jest więźniem politycznym. To jest takie uproszczenie, którego my się sprzeciwiamy i uważamy, że każdy jest równy wobec prawa i jeżeli popełni przestępstwo, to nie ma równych i równiejszych. Natomiast jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, który stracił całkowicie mandat do bycia jakimkolwiek niezależnym, kontrolnym organem w państwie, zarówno jeżeli chodzi o postrzeganie go przez organy międzynarodowe, jak i o przestrzeganie go, czy postrzeganie go przez obywateli, to niezależnie od tego, jaki ten werdykt będzie, to Polacy mają prawo do tego, żeby ten budżet był realizowany i obietnice wyborcze były spełniane i wierzę w to, że nie wpłynie to znacząco na efektywność i skuteczność rządu koalicji 15 października. Polacy pokazali, że oczekują pozytywnej zmiany, nowej energii, zupełnie innego podejścia do polityki. Natomiast jeżeli chodzi o prezydenta Andrzeja Dudę, to ja mam taki problem, my mamy taki problem, że w momencie takich historycznych zmian, konfliktu międzynarodowego, konfliktu zbrojnego, kiedy oczekiwalibyśmy od głowy państwa byciem takiego właśnie ostoją państwa, pokazanie stabilności państwa, to mamy tę prezydenturę strasznie chimeryczną. To znaczy jednego dnia prezydent mówi, będę współpracował przy dobrych ustawach, dwa tygodnie później mówi, będę wetował albo kierował wszystkie ustawy do Trybunału. Jednego dnia prezydent mówi, będę stał murem za każdym centymetrem Ukrainy, drugiego dnia prezydent mówi, Krym będzie rosyjski. Prawie że. Jednego dnia prezydent mówi, nigdy nie ułaskawię ponownie, dwa tygodnie później prezydent ułaskawia ponownie. Jest to kompletne rozchwianie, mam wrażenie czasami nawet, że emocjonalne i to nie buduje pozytywnego, stabilnego obrazu państwa polskiego, zarówno dla poczucia bezpieczeństwa obywateli, jak i na arenie międzynarodowej. Chcielibyśmy, aby w przyszłości prezydentem była osoba, która pokazuje, że można stabilnie, jakościowo, kulturalnie stać na straży polskiej konstytucji i przestrzegania praworządności.
Wybory już niedługo, więc
ale panie redaktorze, jedna uwaga, jedna bardzo ważna uwaga, ona jest ważna dla wszystkich obywateli, nie tylko dla polityków, mianowicie jeśli spodziewamy się, że prawdopodobnie Trybunał Julii Przyłębskiej orzeknie niezgodność trybu uchwalenia budżetu z konstytucją, to nie będzie można tego budżetu nowelizować. I to jest skutek nie tylko groźny, ale nieoczekiwany pewnie dla samego pana prezydenta, bo jakoś tego nie ogarnia. Nowelizacja budżetu jest czasami w ciągu roku kalendarzowego niezbędna. Wyobraźmy sobie, czy nie daj Boże, klęski żywiołowe,
no myślę, że wszyscy sobie z tego zdają sprawę.
I tak dalej.
Panie redaktorze.
Bardzo proszę, poseł Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość.
Bo tutaj pan Patryk Kaczmarek powiedział, że są realizowane obietnice w tym budżecie. No ja tam nie znalazłem ani kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych, twarda obietnica waszej koalicji rządowej.
Nie znalazłem dofinansowanie do in vitro na przykład.
Nie znalazłem tam
podwyżki dla nauczycieli.
Mieszkań. Nie znalazłem tam dopłat do wynajmu mieszkań, twarda obietnica. Nie znalazłem tam akademika za złotówkę, twarda obietnica była. Nie znalazłem tam dobrowolnego ZUS-u, to była też twarda obietnica. Nie znalazłem tam kredytu 0% i środków na to. Nie znalazłem środków na budowę mieszkań pod wynajem i wielu, wielu innych rzeczy.
Panie pośle,
natomiast jeżeli pani
jedno zdanie.
Jeżeli pani Jolanta Banach mówi, że jakaś nielegalna izba Sądu Najwyższego orzekła o tym, że Kamiński i Wąsik nadal mają immunitety i ona uważa, że to jest nieistniejąca izba i nielegalnie działająca, to Hołownia, Tusk i wszyscy obecni parlamentarzyści nie mają mandatów, ponieważ ta izba, dokładnie ta izba, orzekła o ważności wyborów. I inna izba
orzekać
na ten temat nie może.
Dokładnie.
Nie może. Więc jeżeli orzeka o ważności wyborów, to ona jest istniejąca z waszego punktu widzenia, jest fajną izbą, a jeżeli orzeka nie po waszej myśli, że Wąsik i Kamiński mają mandaty i immunitet, to ona jest izbą nieistniejącą.
Ta izba nie jest sądem. Więc
mamy lato.
Drodzy państwo, wspominaliśmy o Trybunale Konstytucyjnym i to wielokrotnie, o tym, że jest on apolityczny, czy nie jest on apolityczny, ale pojawiają się teraz zapowiedzi. Między innymi wczoraj marszałek Sejmu Piotr Zgorzelski powiedział, że projekty uchwał dotyczące zmian w Trybunale Konstytucyjnym prawdopodobnie będą gotowe jeszcze w tym tygodniu. Czy w takim razie koalicja zamierza zmieniać Trybunał Konstytucyjny uchwałami?
Nie wiem, nie jestem w kursie dzieła, ale tak jak słyszę wypowiedzi naszych ważniejszych i mniej ważnych koalicjantów, to mówię pod tym względem, że tu jest marszałek Zgorzelski, tutaj jest Marek, mówię o PSL-u nawet, nie? I te głosy są troszeczkę inne. Ale jeśli mówi to Marek, mówi to pan wicemarszałek Sejmu, to wierzę w to, że jest to przemyślane, i takie zmiany się dokonają.
To w takim razie odpowiedź. Szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska przyznała, że nie ma jeszcze kształtu uchwały. Słyszy się, że takie prace są. I co ciekawe, mówi tak, moim zdaniem uchwałą nie da się usunąć pięciorga osób. Same zmiany personalne w tym Trybunale muszą iść w inny sposób. Pani Jolanta Banach.
I pan nie wie w jaki, przy jakim instrumentarium, ale też zaczynamy popadać w pewien absurd. To znaczy zaczynamy żądać, żeby efektem naruszenia praworządności przywracać praworządność. No tak się nie da. Ja przypominam, że trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest nielegalnie wybranych, dlatego że ustawa skróciła kadencję, konstytucyjną kadencję poprzednich sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Muszę wejść słowo, przypominam, że to był październik 2015 roku. Wtedy byli wybrani sędziowie, tak zwani na zapas.
Proszę
tak,
pana.
Ale Trybunał orzekł, że nie mogą być w Trybunale i nie byli, rozpoczęli swojej kadencji. I to jest prawda.
I ten wyrok, panie pośle, nie był opublikowany przez Beatę Szydło, tak. Więc mieliśmy początek destrukcji Trybunału Konstytucyjnego, potężnej destrukcji i stoimy wobec sytuacji, w której mamy to legalizować, na litość boską, wiedząc, że ustawy na pewno pan prezydent nie podpisze.
Więc to może warto zadbać jednak o większość. I rozmawiać o reformie Trybunału Konstytucyjnego.
Wybory się już odbyły. Gdyby Prawo i Sprawiedliwość i pan prezydent, zwłaszcza pan prezydent, miał wolę takiej dyskusji. Ja nie wiem, czy mogę w imieniu koalicjantów, ale Nowej Lewicy zapewnić, że na pewno do takich rozmów i kompromisu by doszło. Nie, pan prezydent nie wykazuje takiej woli, bo powiedział, że nie da za żadne skarby naruszyć nominacji tych sędziów, których powoływał i dokonywać zmian w Trybunale Konstytucyjnym.
Jest to jego konstytucyjne prawo. No więc albo, jeśli je podważymy w tym momencie,
Albo prawo, albo dialog, albo prawo, z którego będzie bezwzględnie i ze złą wolą korzystał, albo jak mówimy, ma wolę do rozmowy. Nie ma takiej woli.
To w takim razie głos dla pana posła Jarosława Sellina, jeśli chodzi o plany zapowiadane. Na razie jeszcze po cichu, ale pojawiają się już te głosy, by uchwałami zmieniać funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego.
Cieszy mnie zdanie, które usłyszałem ze strony pani Jolanty Banach, że przez naruszenia praworządności nie przywraca się praworządności. Ja się z tym zgadzam.
Nie to miałam niestety, na myśli. Proszę niestety, słuchać ze zrozumieniem. Nie może być tak, że efekty naruszania prawa będą służyły przywróceniu prawa. To zupełnie co innego.
Jarosław Sellin,
bardzo niestety, proszę. Ale niestety od początku mam już ponad 50 dni rządów tej nowej koalicji rządowej. Właśnie w ten sposób ta koalicja rządowa działa, że bezprawnie uchwałami, na przykład w sprawie mediów publicznych, próbowała zmienić porządek w tych mediach publicznych, co się okazało nawet nie do wytrzymania przez zwykłych referendarzy w Krajowym Rejestrze Sądowym, którzy nie wpisali tych zmian personalnych, które minister Sienkiewicz próbował wprowadzić, a w przypadku telewizji publicznej i dużego radia publicznego nawet ta druga próba, czyli wpisanie tych spółek w stan likwidacji, też nie wyszło w sądzie. I mamy po prostu stan kompletnego bezprawia, jeśli chodzi o siłowe i bezprawne opanowywanie mediów publicznych. To samo jest z prokuraturą krajową. Bez zgody prezydenta, która jest tutaj wymagana na piśmie, próbuje się dokonywać zmian w prokuraturze. Jest bunt zdecydowanej większości prokuratorów, bo nie mogą wytrzymać, nie mogą spokojnie patrzeć na tak siłowe i bezprawne działania. I podejrzewam w związku z tym, że skoro takie modus operandi ta koalicja rządowa sobie przyjęła, że podobnie będzie z Trybunałem Konstytucyjnym, a nie Trybunałem Julii Przyłębskiej. To jest Polski Państwowy Trybunał Konstytucyjny. Chyba w tym tygodniu w Sejmie. Próba po prostu zmiany rzeczywistości uchwałami, a nie ustawami. To jest modus operandi, który ten rząd przyjął. To jest coś, co my nazywamy demokraturą, bo to z demokracją już nie ma wiele wspólnego. I z przestrzeganiem prawa, konstytucji, szacunku dla konstytucji. I prawdopodobnie taka próba będzie podjęta. Myślę, że to będzie szło jeszcze dalej. Próba rozprawienia się z Narodowym Bankiem Polskim, z Sądem Najwyższym, z Krajową Radą Sądownictwa i tak dalej, i tak dalej. Tutaj po prostu jest niezwykła zawziętość, żeby łamać prawo i żeby zmieniać bezprawnie rzeczywistość w Polsce. Więc ja tutaj optymistą niestety nie jestem. Będziemy oczywiście się temu opierać, będziemy mobilizować ludzi do tego oporu, bo myślę, że Polacy sobie nie pozwolą na to, żeby w dłuższej perspektywie zgodzić się na takie rządy, na rządy, które jawnie łamią konstytucję i ustawy obowiązujące w Polsce.
Już zapowiedziana jest demonstracja pod Trybunałem Konstytucyjnym, ale kończąc ten wątek, Patryk Kaczmarek, Polska 2050.
Panie pośle, 80 kilku prokuratorów spośród kilku, co najmniej tysięcy prokuratorów, to nie jest większość, o ile ja przynajmniej jako finansista znam się na liczbach. Natomiast odnosząc się do Trybunału Julii Przyłębskiej, z tego co kojarzę w badaniach, kilkanaście procent Polaków uważa to za niezależny organ państwowy, więc ciężko powiedzieć, żeby chociaż sami Polacy uważali to za niezależny Trybunał.
To ja wejdę
w
słowo, rzadko kto zdaje sobie sprawę, jakie ma uprawnienia Trybunał Konstytucyjny, czym się zajmuje i po co jest ta forma. Jeśli mówimy o...
Ostatnio niestety ten Trybunał się rzeczywiście nie zajmował niczym innym poza polityką i to taką w takim gorszym wydaniu. Natomiast jeżeli chodzi o te zmiany, które Sejm proponuje, przygotowuje w najbliższych dniach, też nie mam ostatecznej wiedzy co do tego, jaki będzie kształt tych uchwał. Natomiast moim zdaniem nie będzie to forma wyboru czy podważania legalnie wybranych członków czy sędziów, tylko podobnie jak w przypadku prokuratora krajowego, będzie to bardziej stwierdzenie nieważności poprzedniego wyboru, które to jest podważane przez wielu prawników, sędziów byłego Trybunału Konstytucyjnego, czy byłych sędziów Trybunału, którzy uważali, że ten wybór jest nieskuteczny i bezprawny i Sejm obecnie...
W samym Trybunale.
Sejm miałby właśnie zalegalizować twierdzenie,
a
nie
wyjść,
by było
słowo,
wybranie
bo to
na to miejsce nowych.
Środowisko prawnicze jest podzielone i to państwo muszą przyznać.
Natomiast zwróćcie państwo uwagę, że my zamiast dyskutować o realnych potrzebach Polaków i o reformach, musimy teraz w tym całym kotle prawniczym rozmawiać i dyskutować, kiedy Polacy pokazali dość jasno, że chcą zmiany, chcą nowego podejścia, chcą trochę nowego otwarcia. Ja życzyłbym sobie, żebyśmy jak najszybciej uporządkowali te sprawy legalne, konstytucyjne w państwie, żeby już od drugiego, powiedzmy, kwartału tego roku wraz z nadejściem wyborów samorządowych mogli zmieniać Polskę na lepsze i wprowadzać to, czego oczekują Polacy. Oczywiście, ustawami. Tak.
Dobrze, drodzy państwo, skoro mówimy o rozmowach, skoro mówimy o współpracy prezydenta z opozycją, współpracy z koalicją rządzącą, prezydent zapowiedział zwołanie Rady Gabinetowej na 13 lutego na godzinę 13. Jak przekazał, chce porozmawiać m.in. o przyszłości inwestycji, takich jak Centralny Port Komunikacyjny czy elektrownia atomowa. No to jak? Ten dialog jest, tego dialogu nie ma. Patryk, może nie, może tym razem na początek pani Jolanta Banach, Nowa Lewica. Bardzo krytycznie wypowiadała się pani w poprzednich wejściach na temat współpracy prezydenta z rządzącymi. Tym razem ruch jest z jego strony, otwierający.
Ja myślę, że prezydent jest na tyle labilny, że z jednej strony oczywiście jest wierny, a to widać, wyłącznie swojemu zapleczu politycznemu. Z drugiej strony jednak chce się jakoś zmieścić w tej roli prezydenta, czyli kogoś, kto wprost, to wynika z konstytucji, powinien raczej łagodzić konflikty niż je inicjować. Jest to też chyba odpowiedź pośrednia na wyzwania Jarosława Kaczyńskiego, który, jak państwo sobie przypominacie, oczekiwał zwołania Rady Gabinetowej wtedy, kiedy minister sprawiedliwości odwoływał prokuratora krajowego. Nawiasem mówiąc, konieczność asygnaty ze strony prezydenta przy odwołaniu prokuratora krajowego, co odbiera kompetencje ministrowi sprawiedliwości, to też ostatnia wrzutka ustawowa Prawa i Sprawiedliwości zapewniająca.
Ale jest ona zapisana w ustawie.
Wie pan, wszystko można zapisać w ustawie, jeżeli rozmontuje się system niezależnego sądownictwa. My wszyscy dokładnie tutaj o tym mówimy. Jeżeli ma się po swojej stronie z naruszeniem prawa powoływane izby Sądu Najwyższego czy Trybunał Konstytucyjny, no to każdą ustawę można uznać za konstytucyjną i to robił Trybunał Julii Przyłębskiej. Ale wracając do tej Rady Gabinetowej, wtedy, kiedy minister sprawiedliwości odwoływał prokuratora Barskiego, wówczas pan Jarosław Kaczyński oczekiwał od prezydenta zwołania Rady Gabinetowej, Rady Bezpieczeństwa i wyraźnego jakiegoś sprawczego sprzeciwu, który nie wiem, na czym miałby polegać. No i prawdopodobnie w odpowiedzi na to wezwanie pan prezydent zwołuje Radę Gabinetową, ale zwołuje Radę Gabinetową w sprawie, tak jak pan powiedział, głównych inwestycji, nie tylko rozwoju portów w Świnoujściu, w Szczecinie, w Gdyni, bezpieczeństwa. No bezpieczeństwa tak, to rozumiem. Natomiast nie bardzo rozumiem merytoryczny wydźwięk Rady Gabinetowej, czyli Rady Ministrów wprowadzonej przez pana prezydenta, jeśli chodzi o rozwój infrastruktury drogowej. No jest to kompetencja i zadanie rządu i tyle. Przypominam, że w przeszłości Rady Gabinetowe prezydenci zwoływali w takich sprawach jak przygotowanie polskich sił zbrojnych do integracji ze strukturami NATO czy akcesji do Unii Europejskiej. No i rzeczywiście wtedy przedmiot był rozstrzygająco i strategicznie ważny. I żeby już teraz nikt nie nadużył mojej wypowiedzi, nie chodzi o to, że to nie są ważne inwestycje. Tylko nie są to jednak zagadnienia, które mają jakiś charakter kontrowersyjny, szczególnie rozwój portów. No CPK może. Nie mają
no,
też...
elektrownia atomowa.
Nie mają, no,
Pani Jelena, to wejdzie...
ale nie ma rozbieżności co do potrzeby budowania energetyki atomowej.
No, ale pojawiały się takie głosy, że nie to miejsce, co by opóźniło dobre 2-3 lata.
No to panie redaktorze, to trzeba by było w związku z tym codziennie powoływać Radę Gabinetową, bo w każdym obszarze polityk szczegółowych są jakieś kontrowersje.
Dobrze, ale ja jeszcze w takim razie zacytuję wypowiedź pani Joanny Muchy, wiceszefowej MEN-u, która powiedziała: prezydent na Radzie Gabinetowej otrzyma informacje o CPK, z których nie zdawał sobie sprawy, a Robert Biedroń powiedział: ministrowie rządu PiS-u przez długie lata ukrywali informacje przed prezydentem. Jarosław Sellin, czy informacje na temat inwestycji, tych strategicznych, były ukrywane przed prezydentem Dudą?
Ja może wyjaśnię pani Jolancie Banach, dlaczego moim zdaniem prezydent się tymi tematami interesuje i taką agendę rozmów zaproponował. Bo to jest ściśle związane i z polityką bezpieczeństwa, i z polityką międzynarodową, głównymi wektorami tej polityki międzynarodowej, a prezydent ma tutaj sporo do powiedzenia. Rada Gabinetowa rzeczywiście to jest Rada Ministrów kierowana przez prezydenta. I najwyższe organa władzy państwowej w ramach takiej rady się informują i konsultują, jaki kierunek polityki obrać. Moim zdaniem takie inwestycje jak Centralny Port Komunikacyjny, jak elektrownia atomowa w Lubiatowie już ze wskazanym miejscem, ze wskazaną lokalizacją, terminal kontenerowy w Świnoujściu, a nawet dodałbym do tego plany powołania Parku Narodowego na terenie Dolnej Odry, czyli uniemożliwienia, udrożnienia tego szlaku wodnego, komunikacyjnego. To jest pewien sprawdzian, jaki kierunek polityki międzynarodowej rząd Donalda Tuska chce obrać. Czy znowu chce podporządkować się interesom niemieckim, tak jak to robił w latach 2007-15.
Będzie szansa na odpowiedź.
Płynąc w głównym nurcie, jak to wtedy określał, a ten główny nurt wyznaczali Niemcy, czy też bardziej patrzeć w kierunku Stanów Zjednoczonych, w przypadku elektrowni atomowych również Francji, bo te kraje są żywotnie zainteresowane tym, żeby te inwestycje, które przed chwilą wymieniłem, rozwijać. CPK to nie jest port lotniczy, to jest centralny port komunikacyjny, zwierający w sobie nie tylko lotnisko, ale też wielki hub, można powiedzieć, kolejowy i drogowy. I on jest strasznie ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, bo to my teraz jesteśmy wschodnią flanką NATO, a nie Niemcy zachodnie.
Panie pośle, czy w takim razie prezydent Duda...
W razie zagrożenia wojennego, jeżeli mamy w ciągu tygodnia przyjąć 100 tysięcy sojuszniczych żołnierzy, a w ciągu miesiąca 300 tysięcy z całym wielkim sprzętem, to bez tego portu po prostu nie damy rady i nie będziemy mieli takiego wsparcia w razie
Panie pośle, czy nie obawia się pan, że być może są takie informacje, które jeśli trafią do prezydenta, no, zmienią jego zdanie, jeśli chodzi o Centralny Port Komunikacyjny, czy na przykład elektrownię atomową, to ale co mówią politycy w tej chwili rządzącej koalicji?
Ależ panie redaktorze, ja tego nie wykluczam, ale mówię o tym dlatego, żeby pokazać, że jest sens. Po 2 miesiącach rządów, 13 lutego będą 2 miesiące, rządów tej nowej koalicji, rozmawiać o tym, jaki kierunek żeście wybrali, bo my nie mamy pewności co do tego kierunku. W tej pogadance, którą Donald Tusk wygłosił 13 grudnia, bo to nie było exposé, tylko pogadanka i gawenda, on zasygnalizował, że właściwie był taki sygnał, że rozważają, czy bardziej ze Stanami Zjednoczonymi trzymać, bo to jest ze względu bezpieczeństwa i tak dalej ważniejsze. Wiadomo, że Niemcy mają nieco rozbieżne interesy w Europie niż Stany Zjednoczone. W gruncie rzeczy chciałyby wypchnąć Stany Zjednoczone z Europy, Francja zresztą też, i żeby się zajęły innymi regionami świata, a Niemcy chciałyby uporządkować Europę po swojemu. Więc te wyznaczniki poprzez sprawdzian właśnie tych inwestycji, w jakim kierunku ten rząd chce politykę zagraniczną prowadzić, z punktu widzenia prezydenta, są bardzo ważne.
I tu, panie pośle, stawiamy kropkę. Czy rada gabinetowa zwołana już przez prezydenta to dobry pomysł, czy rzeczywiście będzie zaskoczenie, jeśli chodzi o informacje, które już ministrowie w tej chwili prowadzący swoje ministerstwa zdobyli na temat inwestycji? Jerzy Borowczak.
Że tak trzeba to potraktować, że obecni ministrowie, wicepremierowie poinformują pana prezydenta o aktualnym stanie państwa polskiego, bo ja myślę, że pan prezydent nie ma takiej świadomości. Wcześniej otrzymywał właśnie takie informacje, jak tutaj pana ministra Sellina, czy innych członków tamtego rządu. A myślę, że też minister obrony narodowej będzie miał dużo do zakomunikowania, jeśli chodzi o uzbrojenie. Wiemy, jak sytuacja wygląda, jeśli chodzi o zakup w Korei. To miało być tak dużo i tak bardzo dobre, a dzisiaj wiemy, że może z tego nic nie być. Tak, tak samo, jeśli chodzi o CPK. Te informacje pan prezydent Duda otrzyma. Będzie to bardziej informacyjne z naszej strony dla pana prezydenta, bo po tamtej stronie niczego nie oczekujemy.
Polska 2050, Patryk Kaczmarek.
Uważam, że przy tej całej dychotomii prawno-legislacyjnej, ustrojowej, każdy wyraz po jakiejś rozmowy, dyskursu, pojednania pomiędzy organami władzy państwowej jest trochę potrzebne jak powietrze, więc ja pozytywnie odbieram sam fakt powołania czy zwołania, przepraszam, tej Rady Gabinetowej. Natomiast obawiam się, że to będzie miało wyłącznie wymiar ratowania wizerunkowego po ostatnich wpadkach prezydenta. Natomiast jeżeli chodzi o drugą część pytania, czyli o inwestycje, my jako pomorscy politycy uważam, że powinniśmy zabiegać o to i walczyć, żeby te strategicznie ważne inwestycje dla Pomorza, jak morskie farmy wiatrowe, jak port instalacyjny, czy jak elektrownia atomowa były realizowane. Uważamy, że trzeba się przyjrzeć tym projektom, ale ja akurat jestem zdania i większość z naszych polityków uważa, że powinno być realizowane, bo proszę państwa, Pomorze ma szansę stać się w przyszłości takim drugim nowym Śląskiem. To tutaj będzie te zielone źródła energii, które będą zasilały cały kraj, całą gospodarkę w energię, a my możemy zrobić kolejny krok w kierunku rozwoju naszego regionu. Do tego są potrzebni eksperci, tysiące fachowców, również zmiana trochę podejścia do polityki bardziej dynamicznego, trochę wprowadzenia nowych ludzi. Mam nadzieję, że uda się również zrobić taki mały, drobny chociaż krok w samorządzie w najbliższych miesiącach. Natomiast zabiegajmy ponadpartyjnie o to, aby jak najwięcej miliardów złotych było inwestowane u nas na Pomorzu, bo Pomorze ma teraz perspektywy rozwojowe, być może nawet najlepsze w swojej historii.
Ale ja mam prośbę, panie Patryku, to zdyscyplinujcie panią wojewodę pomorską, która jest reprezentantem rządu w terenie, żeby nieodpowiedzialnych komunikatów w sprawie elektrowni atomowej nie wygłaszała.
Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość. Rzeczywiście takie zdanie się pojawiło. Potem musiało być sprostowanie bezpośrednio z Warszawy, że nie ma takich planów. Miejmy nadzieję, jako tutaj mieszkający na Pomorzu, że takich planów nie ma.
Pytał pan o wartość posiedzenia tej Rady Gabinetowej. Ona byłaby dla obywateli i obywatelek tym większa, gdyby była w całości transmitowana. Bardzo byśmy się chętnie dowiedzieli.
A mogę uwagę w tej sprawie?
Chyba, że tajne któreś momenty to utajnione.
No, tutaj jest już chyba jasne.
Dowiedzielibyśmy się, ile już wydano na nieistniejący CPK. Pisały o tym media dosyć szeroko. Ile pieniędzy w związku z przygotowaniem do energetyki atomowej
jest bardzo duża
bokiem.
Szansa, że będzie to rzeczywiście częściowo
transmitowane. To okay.
Ja rozumiem, że kwestie bezpieczeństwa muszą zostać zamkniętymi drzwiami.
Ja mam rozwinięcie tego postulatu pani Jolanty Banach. To jest posiedzenie rządu, tylko że prowadzone przez prezydenta. Jeśli pani taki postulat formułuje, to ja go rozszerzam. Proszę transmitować każde posiedzenie rządu prowadzone przez Donalda Tuska.
postulat ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Drodzy Państwo, na razie zostawmy politykę.
Za często
tą wielką Trybunał Pośle. Konstytucyjny.
Ale bardzo ciekawe było.
Radę gabinetową. No,
ciekawe, jak był prowadził drodzy rząd Państwo. I Kaczyński, i Morawiecki. Tak dwójka sobie siedziała.
Ale prawda?
To byłoby ciekawe, nie?
Zostawmy dywagację. Zostawmy dywagację, co byłoby ciekawe. Co nie? Panowie i panie. Zmiany w spółkach Skarbu Państwa i instytucjach kultury. Ja zacznę od instytucji kultury, bo ta wiadomość jest najświeższa. Z piątku Grzegorz Berendt, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, został odwołany ze stanowiska. Będzie je pełnił do końca marca. Decyzję ogłosił minister kultury i dziedzictwa narodowego. Pytanie do posła Jerzego Borowczaka. Karuzela się zaczyna? Specjaliści będą odchodzić?
Pan dyrektor powiedział, że on nie identyfikuje się z nową polityką kulturalną nowego ministra, więc powinien sam złożyć rezygnację. No ale skoro jej nie złożył, tak jak Obajtek w Orlenie, no to go...
Obajtek oddał się do pod głosowanie.
No powiedział, że złoży rezygnację, on ani dnia dłużej nie będzie. I tacy są pisowscy nominaci, że mówią jedno, a czynią drugie.
Czy pan jako tutaj mieszkaniec Pomorza uważa, że nieraz bywał pan w Muzeum II Wojny Światowej?
Tak.
Czy pan dyrektor Grzegorz Berendt, były dyrektor, był nominatem źle prowadzącym tą placówkę?
To, co się działo w tym muzeum, kiedy ludzie, którzy siedzieli choćby tak jak pani profesor Penson, wycofywali swoje dary dla tego muzeum, no to nie była zdrowa sytuacja. To, że był polityczny wpływ na to muzeum i na nowo tworzono historię, no to też nie, temu muzeum nie przysparzało klientów, czyli zwiedzających.
To była nowo tworzona historia, czy to był nacisk bardziej na historię Polski no, w kontekście
drugiej oczywiście wojny. PiS miał swoją politykę historyczną, tak? I dla nich to byli inni bohaterzy, tak? A wiemy dobrze, że tak do końca nie było i... To nie było obustronne, uzgodnione, tylko to było tak na rympał, nie? Przecież to muzeum też zabrano pod centralne zarządzanie, tak jak zabrano Westerplatte. Więc nie próbowano rozmawiać z samorządami.
To... Zaraz, panie pośle, będzie możliwość odpowiedzi.
A tak się stało, także tutaj po prostu będzie konkurs. Będzie ktoś wybrany, kto będzie tym bardzo dobrze zarządzał.
Jarosław Sellin, były minister kultury.
Przede wszystkim sprostuję to, co powiedział pan Jerzy. No, muzeum od początku było muzeum ministerialnym, a więc państwowym, a więc nie samorządowym. Zbudowane zostało w czasach rządów Platformy Obywatelskiej z dyrektorami mianowanymi przez rząd Donalda Tuska. Muzeum Westerplatte powstało z naszej inicjatywy też jako muzeum państwowe, a nie samorządowe, a potem te muzea się połączyły i dzisiaj Muzeum Westerplatte jest oddziałem Muzeum II Wojny Światowej. Ja oczywiście ubolewam nad odwołaniem Grzegorza Berendta, bo to jest wybitny historyk i wybitny znawca problemu z dużym dorobkiem naukowym i dobrze to muzeum prowadził. Natomiast obawiam się, że w związku z tym, że za jego kadencji i jego poprzednika Karola Nawrockiego wprowadzono pewne korekty do narracji w tym muzeum, w wystawie stałej, a te korekty się nie spodobały byłym dyrektorom, tym mianowanym przez Donalda Tuska i poszli do sądu, żeby te korekty zlikwidować, że teraz ten plan wróci. A jakie to były korekty? Tylko przykłady podam.
Króciutko, panie pośle.
Znieść z wystawy głównej portret Maksymiliana Marii Kolbego, bo poprzednicy w ogóle nie pomyśleli, że taką postać warto prezentować w Polskim Muzeum II Wojny Światowej. Portret Witolda Pileckiego znieść. Zdjęcia powstańców warszawskich zlikwidować. Zdjęcia rodziny Ulmów zlikwidować. Polską flagę narodową ocaloną w okupowanym przez Sowietów Lwowie zlikwidować. Ekspozycję poświęconą Hubalowi zlikwidować.
No sąd zdecydował, że te zmiany można było wprowadzić, więc jak gdyby ta sprawa została zamknięta.
Taka była polityka historyczna poprzedników w Polskim Muzeum II Wojny Światowej. Te osoby nie miały być opowiadane w Polskim Muzeum II Wojny Światowej.
I ostatnie zdanie, panie pośle.
Co jest? skończył.
Już pan poseł zakończył wypowiedź. Dość niespodziewanie, przyznam się, dla mnie, ale,
ciągniemy ten temat.
To samo z ECS-em.
Wiele nieprawd padło. Po pierwsze, to nie Jolanta jest Banach, tak, Nowa że Lewica. Nie było portretu rotmistrza Pileckiego.
Cytowałem pozew sądowy. Pozew sądowy zgłoszony przez byłych dyrektorów
Nie usunąć. Państwo mieliście pretensje i zaczęliście od rzeczy groteskowej pomiaru
Pani przyjmuje do wiadomości, że ja mam przed oczyma pozew sądowy, w którym jest napisane, że dyrektorzy Machcewicz, Wnuk, Marszalec i Majewski żądają usunięcia z wystawy głównej portretu ojca Maksymiliana Marii Kolbego.
Pan mówił o rotmistrzu Pileckiego. Ja mam portret, a ja widziałam wystawę przed i po. Czy pani redaktorze mogę?
Panie pośle, pani Jolanto, wróćmy do pytania.
Relanium albo Melisse. Zaczynamy od tego, że portret rotmistrza Pileckiego wisiał. Zaczęto od jego pomiarów po zmianie władzy. PiS-owi się nie podobało, że on jest tak mały. Powiesili większy. W pozwie sądowym chodziło o to, żeby przywrócić poprzedni stan wystawy,
ale gdzie był portret rotmistrza Pileckiego. Ale tą sprawę sądową zostawmy, stawiajmy tutaj kropkę. Ja mam pytanie o pana Grzegorza Berenta. Nie możemy, panie redaktorze, nie prostować
tych przeinaczeń. Jeżeli chodzi o pana dyrektora Berenta, z całym szacunkiem, ale jeżeli on nie widzi współpracy z obecnym ministrem, to nie widzę powodu, żeby pan minister go zatrzymywał. Pyta pan redaktor, czy to będzie oznaczało, że odchodzą fachowcy z muzeum.
To był fachowiec, chyba wszyscy tutaj jesteśmy w stanie się z tym zgodzić.
Ale nie wiemy, co by było, gdyby zadeklarował, że zostaje i jest gotów współpracować z nowym ministrem. I chcę tylko przypomnieć, że PiS po dojściu do władzy też zwolnił fachowców.
Przecież zwolnił dyrektora Machcewicza.
Więc ja tu nie widzę problemu. Jeśli chodzi o inne instytucje kultury, też jedna uwaga co do mediów, bo ten wątek poruszył pan Sellin. Otóż po kontroli NIK-owskiej, wskazującej na brak rzetelności, nielegalność podejmowanych działań przez zarządy telewizji i radia, minister wykonując jednoosobowe prawa akcjonariatu nie mógł nie wymienić tego zarządu, tego skandalu.
Ja niestety muszę przerwać, bo została nam minuta i ta minuta jest przeznaczona dla pana Patryka Kaczmarka, Polska 2050. Szymon Hołowni, wracamy do sprawy Muzeum II Wojny Światowej.
Bardzo dziękuję. Proszę państwa, no ja troszkę tak tutaj się trzymam, łapię za głowę, bo mam wrażenie, że ta sprawa II Wojny Światowej, Gdańska, nasz tutaj osób związanych z Gdańskiem, pomorskich polityków, przecież ona, myślę, że nie powinna i nawet podejrzewam, że nie dzieli, że jakbyśmy sobie usiedli i porozmawiali o przyczynach, o wybuchu, o skutkach II wojny światowej, to wszyscy byśmy się przecież zgodzili, tak jak większość zdecydowana Polaków. Więc o czym my tutaj w ogóle dyskutujemy? Świetnie, że mamy Muzeum II wojny światowej na dobrym poziomie, nowoczesne, które w końcu mogą turyści i Polacy odwiedzać. Brakuje mi muzeum tego oddziału Muzeum na Westerplatte. To jest miejsce, które również ogromnie ważne dla Polaków, miejsce pamięci. Cieszę się, że jeszcze w styczniu została podjęta decyzja o konkursie na wystawę muzeum w oddziale Muzeum Westerplatte. Mam nadzieję, że godne, wspaniałe miejsce również tam powstanie ponad podziałami politycznymi. Natomiast jeżeli chodzi o w ogóle zmiany szeroko kadrowe również w instytucjach, w spółkach, my pokazujemy już pierwsze decyzje naszych pani minister Buczyńskiej, pani minister Henik-Kloskiej, chociażby, że mamy otwarte, transparentne konkursy i wszyscy mogą się
zgłaszać. I na te konkursy czekamy. 135 spółek z udziałem Skarbu Państwa czeka, no już nie 135, już w kilku się zmieniło, ale czeka na obsadzenie przez nowe rady nadzorcze nowych prezesów. Ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pani Jolanta Banach, Nowa Lewica.
Dziękuję
Patryk
państwu.
Kaczmarek, Polska 2050, Szymona Kołowni.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.
Poseł Jerzy Borowczak, Koalicja Obywatelska i na łączu zdalnym był z nami
Dziękuję serdecznie.
Poseł Jarosław Sellin. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dziękuję.